Dzień dobry, tutaj Śląska Opinia i Sebastian Pypłat. Dzisiaj moim gościem jest Michał Gramatyka, poseł Polska 2050.
Witam serdecznie, dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jesteśmy już, jak dobrze liczę, w piątym tygodniu wojny na Ukrainie, chociaż konflikt na Ukrainie trwa dłużej. On się objawia nie tylko w takim, nie wiem, to może źle zabrzmi, ale staromodnym sposobie walki na froncie, ale też w takim froncie informacyjnym. Pewnie poseł zauważył, że część grup, w których były informacje na temat segregacji sanitarnej, nagle zmieniły się w jakieś takie huby informacji antyukraińskich, prorosyjskich. Jak się w tym odnaleźć?
Tak. No, najlepszym czujnikiem, probierzem tego jest pan prezydent Siemianowic, który zdaje się przestał nagle głosić poglądy antyszczepionkowe i zaczął głosić poglądy antyukraińskie. No, na tym właśnie polega wojna informacyjna, na tym polega wojna hybrydowa. Ta wojna toczy się nie tylko na pociski, bomby czy rakiety, ale toczy się również na fałszywe informacje. I rzeczywiście z polskiej sieci zniknęli antyszczepionkowcy, a pojawiły się profile, które głoszą treści antyukraińskie, prorosyjskie, które podważają sens niesienia pomocy Ukrainkom i Ukraińcom przybywającym do Polski. No i w ten sposób próbują osłabić to wielkie dzieło, do którego wszyscy się przyczyniamy, bo Polacy robią w tym zakresie bardzo, bardzo dobrą robotę.
No właśnie, a jak polskie państwo jest w ogóle przygotowane pod względem cyberbezpieczeństwa? No bo to gdzieś się, to są trochę inne wątki, ale jednak mają pewne wspólne punkty styku.
Całkiem dobrze. Myślę, że wszystkie nasze krytyczne, kluczowe systemy są zabezpieczone. Zarówno tę wojnę w cyberprzestrzeni, jak i tę wojnę informacyjną, mam wrażenie, strona ukraińska wygrywa. W internecie jest taki spontaniczny ruch wśród hakerów, że oni przyłączają się do armii ukraińskiej, taka ochotnicza cyberarmia Ukrainy, przyłączają się właśnie do tych sił zbrojnych, w cudzysłowie, ukraińskich i atakują rosyjskie firmy czy rosyjskie systemy krytyczne. Oczywiście rosyjscy hakerzy, którzy też należą do ścisłej światowej czołówki, odpowiadają tym samym, ale więcej wiemy o udanych atakach hakerów współpracujących z Ukrainą. Potrafią oni na przykład złamać sygnał publicznej telewizji, przekazać tam troszkę prawdziwych informacji, potrafią zawiesić na przykład system rezerwowania biletów w rosyjskich kolejach, włamać się do jednego czy do drugiego banku. No tego typu informacje, o takich informacjach słyszymy. Prawdopodobnie dużo, dużo więcej jest sukcesów, o których się nie wiemy i się nigdy nie dowiemy, bo przecież na tym polega praca hakerów, żeby te informacje wykorzystywać. Rosjanie odpowiadają pięknym za nadobne. Sukcesów mają trochę mniej, albo przynajmniej mniej się o tych sukcesach mówi. Wojna informacyjna w pełnej krasie. Ukraińska armia co chwilę informuje o kolejnych rosyjskich sprzętach zamienionych w dymiący złom. Rosjanie próbują robić to samo, ale mają dużo mniejsze zasięgi. No świat jest bardzo, bardzo mocno po stronie Ukrainy. Rosjanom to oczywiście nie przeszkadza, dlatego że w ich bańce, czyli w społeczeństwie rosyjskim, Putin tylko zyskuje na tej wojnie, państwo rosyjskie również i tam rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Natomiast ma to gigantyczne znaczenie dla Europy, dla świata i dla Ukraińców, którzy czują tutaj duże wsparcie ze strony Zachodu.
Czy my jesteśmy, oczywiście są takie akcje typu wyślij maila, napisz recenzję w rosyjskiej knajpie, która jest, nie wiem, w Moskwie i w tym komentarzu napisz prawdę o wojnie w Ukrainie. Są też te akcje z takim losowym wysyłaniem SMS-ów. Czy to jest jakaś skuteczna droga reakcji z Zachodu na tą wewnętrzną rosyjską propagandę?
Raczej są to tylko, nazwałbym to, ozdobniki. One oczywiście mogą kogoś przekonać, ale na pewno nie zmienią nastroju i sentymentu większości społeczeństwa rosyjskiego, które jest po prostu zmanipulowane przez się wcale nie Rosjanie w dalszym ciągu wierzą w to, że wojska rosyjskie zabezpieczają Rosjan w obwodach ługańskim czy Doniecku. To jest operacja specjalna, że ona jest po to, żeby Rosjanie czuli się, Rosjanie mieszkający na Ukrainie, czuli się bezpieczniej. No to takie taki tejże wojny, więc nie jesteśmy w stanie przebić się przez rosyjską propagandę. Ten naród od ponad 100 lat jest przez tę propagandę urabiany, a i wcześniej też był, więc no, tam po prostu ludzie zatracili w pewien sposób zdolność samodzielnego myślenia. Najlepszym dowodem na to jest niewielka aktywność antywojennych protestów. Proszę zwrócić uwagę, że te protesty odbywają się tylko w większych miastach i nie gromadzą jakoś specjalnie dużej liczby protestujących. Oczywiście protestować w Rosji wolno, nie wolno nazywać wojny wojną, grożą za to bardzo surowe kary, no ale wyobraźmy sobie, porównajmy sobie tą sytuację na przykład z Niemcami. Jak tylko Niemcy zaczęły się wahać w sprawie wykluczenia Rosji z systemu SWIFT, to od razu w Berlinie na Unter den Linden było 500 000 obywateli niemieckich, którzy protestowali, którzy zachęcali rząd do tego, żeby jednak trzymał ostrą politykę wobec Rosji.
No to jeszcze wracając trochę do tego naszego bezpieczeństwa, też już dobre kilka lat temu była taka poważna awaria PKP i właśnie wszyscy, wielu polityków zakładało, że to jest właśnie atak rosyjskich służb. Jak się okazało, raczej to był nasz problem z cyfryzacją państwa.
Może nawet nie tyle z cyfryzacją państwa, co z aktualizowaniem systemów. Okazało się, że producent jednego z głównych systemów do zarządzania polskim ruchem kolejowym nie zadbał o to, żeby jego aplikacja była stosownie zaktualizowana, no i sparaliżował nam na 1,5 dnia cały ruch kolejowy. To pokazuje, jak wrażliwa jest infrastruktura krytyczna w dzisiejszych czasach i to pokazuje, jak niewiele czasem trzeba do tego, żeby wywołać dużą dezorganizację w społeczeństwie. Wtedy pociągi spóźniały się o kilka godzin, a niektóre nie odjechały w ogóle. Więc to pokazuje, jak bardzo jesteśmy wrażliwi w tej jak gdyby cyfrowej sferze. Ale jeśli miałbym oceniać poziom polskiego bezpieczeństwa IT, to myślę, że nasz kraj jest dosyć dobrze zabezpieczony. Akurat działania tej sfery rządu, która odpowiada za cyfryzację, oceniam bardzo pozytywnie.
W niedzielę wybory w Węgrzech?
Na Węgrzech. Spokojnie można mówić, na Węgrzech, na Ukrainie.
Jakoś mi to na to nie wchodzi to w
Estonii, w Rumunii.
Jaki będzie wynik i czy jeżeli na przykład wygra zjednoczona opozycja antyorbanowska, to czy poseł Michał Gramatyka znajdzie się na wspólnej liście z... Ponownie na spójnej liście z Moniką Rosą, Wojciechem Królem, posłanką Kołodziej i nie wiem, posłem Budką i być może jakimiś z lewicy.
Znaleźć się na wspólnej liście z wymienionymi politykami i polityczkami to byłby zaszczyt. To są ludzie, do których mam duży szacunek, których znam osobiście, bardzo lubię. Nie zmienia to niestety faktu, że mówimy o dwóch różnych światach. Po pierwsze, Węgry to jest zupełnie inny system wyborczy niż Polska. Na Węgrzech wybiera się, o ile dobrze pamiętam, 120 członków parlamentu w okręgach jednomandatowych. Parlament liczy 199 przedstawicieli, czyli cała reszta, czyli tam, nie wiem, 77 miejsc jest rozdzielana w oparciu o listę krajową. Do tej listy krajowej zalicza się wszystkie głosy, które jakby zapadły w okręgach jednomandatowych, więc ten system nawet nie stał obok polskiego stricte proporcjonalnego systemu wyborczego, gdzie w okręgach wielomandatowych wybieramy posłów spośród różnych ugrupowań. Jedyne, co łączy te dwa systemy, to system przydziału mandatów na liście krajowej, który odbywa się zwykle wykorzystaniem systemu Donta, więc to jest tak naprawdę jedyny punkt wspólny, cała reszta to system różni. Sytuacja opozycji jest bardzo trudna, sytuacja sondażowa, wszystkie sondaże pokazują, że opozycja węgierska poniesie porażkę, a nawet jeżeli uda się tej opozycji osiągnąć zwykłą większość, to i tak nic to nie zmieni, dlatego że Orban tak dobrze się zabezpieczył podczas 12 lat sprawowania przez siebie władzy, że bardzo trudno będzie zmienić tak zwane ustawy konstytucyjne. Do tego potrzeba tak zwanej superwiększości. Dzisiaj tę superwiększość posiada Fidesz i jedynym sukcesem, jaki w mojej ocenie może osiągnąć węgierska zjednoczona opozycja, to pozbawić Orbana tej właśnie superwiększości. Zupełnym trafem przedwczoraj wróciłem z Budapesztu, gdzie rozmawiałem z naszymi kolegami z partii Momentum. To jest partia, jedna z partii, które wchodzą w skład Zjednoczonej Węgierskiej Opozycji. I tam właśnie rozmawialiśmy o tym, jak wygląda kampania wyborcza, jak ona się toczy, jakie są plusy, jakie są minusy. To, co jest niesamowite i bardzo, bardzo przygnębiające, to na przykład porównanie wydatków na kampanię wyborczą pomiędzy Fideszem a pozostałymi partiami. Fidesz wydał 3, czasem 4 razy więcej na tę kampanię wyborczą. Równolegle obok kampanii wyborczej toczy się kampania informacyjna węgierskiego rządu, oczywiście z Viktorem Orbanem w roli głównej, jakie to Węgry są bezpieczne w dobie wojny. No nie wiem, czy nawet węgierska mutacja afery maili Dworczyka może coś tej opozycji pomóc. Na dzień dzisiejszy sondaże pokazują, że Fidesz ma przewagę pomiędzy 5 a 8 punktów procentowych. To może być za dużo, żeby opozycja te wybory wygrała.
Dlaczego? Dlaczego Orban właściwie w kilka lat... Czyli wiemy, jakie narzędzia wykorzystał oczywiście, ale właściwie pytanie, czy on musi... właściwie sam sobie za chwilę odpowiem na to pytanie. Wiem, że zmienił ordynację, namieszał w ordynacji, namieszał w systemie, czyli całej strukturze mediów prywatnych. No ale dlaczego nie widzimy jakichś masowych protestów na Węgrzech?
No bo tak właśnie działa propaganda. No ludzie wierzą w to, co widzą w telewizji, to, co czytają w gazetach, to, co słyszą w radio, a na Węgrzech nie ma już dawno publicznych mediów, co więcej, nie ma też prywatnych mediów. Tam nie ma takiej sytuacji jak w Polsce, że przynajmniej jedna telewizja pokazuje jakąś tam rzeczywistość, która nadaje się do oceny, która przedstawia realne wydarzenia. Na Węgrzech jest tak, że publiczne są proorbanowskie, wszystkie media prywatne też są proorbanowskie. Jedyna telewizja, która kapitałowo jest niezależna od państwa i powiązanych firm, to jest RTL, ale ta telewizja unika polityki od czasu, kiedy Orban zagroził jej słynnym podatkiem RTL, czyli taka nasza mutacja Lex TVN. Wprawdzie nie doszło do uchwalenia tej ustawy, ale było bardzo blisko. Firmy, które na przykład zarządzają reklamą zewnętrzną, takimi dużymi billboardami, kiedyś były prywatne, ale w momencie, kiedy taka prywatna firma odmówiła kampanii rządowej, bo uznała ją za niezgodną z prawdą, no to w ciągu kilku dni przegłosowano ustawę, na mocy której okazało się, że wielkopowierzchniowe nośniki reklamowe nie mogą stać w odległości mniejszej niż 5 metrów od drogi i w ten sposób skasowano po prostu możliwości robienia biznesu przez tą firmę. No Węgry dzisiaj to jest tak naprawdę prywatne państwo, państwo, które znajduje się w rękach wąskiej grupy oligarchów, bardziej albo mniej związanych z Viktorem Orbanem. To jest taka tak zwana demokracja wyborcza, że tylko wybory są szansą na zmianę czegokolwiek, a zważywszy na to, jak gigantyczną siłę ma Viktor Orban i jak gigantyczne środki idą na jego kampanię wyborczą, no to i ta sytuacja wyborcza jest nierówna, nie jest równomierna dla wszystkich sił.
Michał Gramatyka był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia.